Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Jak wygrać w życie? Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że w ostateczności, jeżeli sobie pomyślisz, co się dzieje przed Wielkanocą, Polacy za bardzo nie rozumieją Wielkanocy. To już w ogóle testuję od lat. Jak sobie myślę o tym, czy ludzie mają w ogóle zrozumienie Wielkanocy, to zrozumienie Wielkanocy jest o wiele mniejsze niż zrozumienie świąt Bożego Narodzenia. No bo wiadomo, święta Bożego Narodzenia są tak wyryte pod koniec roku, zmęczenie, to są te święta, na które wszyscy czekają. A Wielkanoc? Co tam Wielkanoc? Ja tam jak byłem mały, to kojarzyłem Wielkanoc z takim komunistycznym barankiem z cukru, którego się lizało. I ja po prostu nie pamiętam, dlaczego się go lizało, bo jak ja już byłem dzieckiem, świadomym dzieckiem na początku lat 90., to ten baranek z cukru nie był niczym fajnym w porównaniu do Snickersów czy bajecznych. Ale nie wiem, no może lata 60., 50., 40., nie wiem, po wojnie, baranek z cukru to było wszystko, na co dzieci czekały. I ta legenda baranka z cukru urosła do tak niesamowitego obrazu, że wszystkie dzieci chciały baranka z cukru. Ja patrzyłem się na tego baranka z cukru chowanego w tych koszykach, co się z nimi chodzi do kościoła w sobotę, i myślałem sobie, po co wy wkładacie tam baranka z cukru? Przecież tego nawet nie można polizać, to jest niesmaczne. I ja pamiętam, też tego nie rozumiałem u siebie w domu, może mieliście tak samo. Że taki zużyty baranek z cukru po roku, on nadal lądował w twoim koszyczku. Dwa lata później był ten sam baranek, już wylizany doszczętnie. Nawet mu twarz zeszła. Ale ten, ja miałem takiego baranka, co go 10 lat w tym koszyku nosiliśmy, a w końcu, wiecie, jak miałem te 13-14 lat, mówię do mamy, mama, a po co my wsadzamy tą karykaturę baranka? I moja mama mówi, słuchaj, no taka jest tradycja. Ja mówię, dysfunkcja jakaś tutaj mi się pojawiła w głowie. Obok zawsze tej białej kiełbaski, tej czerwonej kiełbaski, tego jajeczka i tych pisaneczek i czego tam się nie... Chciałem powiedzieć cieciorki. I co tam się wsadza? Jak się nazywa? Słucham? Rzeżucha. A, rzeżuchy, właśnie. Obok tej rzeżuchy i tego bazia, co się tam go wkłada, to zawsze ten baranek wylizany. Ja tak sobie myślę... Zobaczcie, co robi tradycja z nas. Od tego zacznę to kazanie. Zobaczcie, co robi tradycja. Tradycja uczy nas, żebyśmy nieśli ze sobą pewne dysfunkcje i przekonania, które kiedyś coś znaczyły, ale dzisiaj są zupełnie nieadekwatne, a my nadal w nie wierzymy. I to jest to, dlaczego wierzymy w zwycięskie życie w Chrystusie. To jest to, dlaczego budujemy też Kościół i chcemy odczarować chrześcijaństwo w tym kraju. Dlatego, że tradycja jest piękna. Ale powiem wam jedno ważne zdanie. Tradycja jest beznadziejna, kiedy ludzie czczą prochy, ale tradycja staje się piękna, kiedy pielęgnujemy ogień. Bo niestety polska tradycja czci prochy, martwe prochy, czegoś, co już nie przynosi życia w kościele. Wielkanoc nie przynosi życia w kościele. Ale kiedy czcimy ogień, kiedy pielęgnujemy ogień, kiedy wiemy, że Bóg nas powołał do budowania kościoła, który jest... ciągle rosnący, ciągle żywy, ciągle zmieniający ludzkie życie. To jest pielęgnacja ognia, na której nam zależy. W taką tradycję wierzę. Nie wierzę w tradycję, która po prostu wierzy w martwe rzeczy, które już są dawno dysfunkcyjne. Wrzucę to, żebyście mieli o czym pomyśleć. Dlaczego ksiądz nosi sutannę w naszym kraju? Ta-na-na-na. No. Ta-na. Okay, nie wiem. Dlaczego ksiądz nosi sutannę? Bo sutanna jeszcze do, żebym się nie pomylił, XIII wieku była czym? Była zwykłym t-shirtem ze spodniami w jednym. Była takim kombo, takim onesie. Taką piżamką, w której po prostu casualowo wychodziłeś na miasto, więc księża w kościele zakładali te casualowe sutanny, bo chcieli po prostu być jak każdy inny człowiek. Tylko, że czasy się zmieniły, a sutanna została. Czasy się zmieniły i sutanna już nie jest casualowa. Nikt z nas dzisiaj się nie ubiera, chłopcy, w sutannę. Chodźmy na mecz! Sutanny. Idziemy do kina? Sutanny. Nikt tego nie robi. A szkoda. A byłoby zabawnie. Ale to jest właśnie pielęgnowanie prochów. Martwych prochów. Nie wierzymy w martwe prochy. Wierzymy w żywy ogień. Żywy ogień mocy Ewangelii, żywy ogień Chrystusa, który nas kształtuje i prowadzi, Ducha Świętego, który chce nas zmieniać i kształtować na lepsze. Wierzymy w Boga, który jest żywy i tworzy nas na nowo, bo jesteśmy nowym stworzeniem. W to wierzymy, dlatego Kościół nie może być miejscem, w którym pielęgnuje się martwe tradycje, ale powinniśmy być ludźmi, którzy odwołują się do tradycji i wierzą w to, co najlepsze. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym fragmencie z Biblii, który znamy dobrze, niektórzy z nas, niektórzy gorzej, ale ten fragment mówi nam o pewnej tradycji myślenia. Mateusza 11, rozdział od 27 do 30 wersetu, czytamy tak. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. To mówi Jezus. Jezus mówi to i ten werset jest kluczowy, dlatego że On wtedy objawia, że jest Mesjaszem, że jest tym namaszczonym, że jest tym, na którego czekano w Izraelu, w tradycji izraelskiej. Tylko On redefiniuje Mesjasza, bo ludzie w tej tradycji myśleli, Mesjasz to jest taki wojownik, który wyzwoli Izrael gospodarczo, politycznie, sprawi, że zaistniejemy na mapie, będzie drugim Salomonem, Dawidem, Abrahamem, Mojżeszem i tak dalej. Będzie po prostu, wiecie, zwieńczeniem tych wszystkich rzeczy. To tak jakbyśmy dzisiaj czekali na Mesjasza, który byłby miksem Wałęsy, Kwaśniewskiego, tych, wiecie, najlepszych cech z najlepszych polityków, nie? Ale czekając na tego Mesjasza, oni się nie spodziewali, że Mesjasz przyjdzie i będzie zaprzeczeniem wszystkiego, na co po ludzku czekali w swojej tradycji. Bo ten Mesjasz, który przyszedł, był mądry i łagodny. Był jak lew ryczący, ale był łagodny jak baranek. Odważny jak lew, łagodny jak baranek. I ten Mesjasz przychodzi i mówi, wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca. Ja jestem reprezentacją Boga na ziemi. Każdy, innymi słowy, każdy, kto będzie szedł za mną potem tutaj i będzie wykonywał moje słowa, będzie reprezentował Ojca tutaj na ziemi. Będzie zmieniał ziemię tak, jak Bóg ją zaplanował w końcu. To nie jest tak, że my jako chrześcijanie tylko się modlimy, jesteśmy nieadekwatni kulturowo. My jesteśmy adekwatni kulturowo i powinniśmy być adekwatni kulturowo. Kościół zawsze był w centrum kultury. Kościół zawsze kształtował opinię publiczną. Dopóty Kościół tradycyjnie się nie zepsuł. A dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie od ponad 100 lat Kościół już nie w tej formie tradycyjnej próbuje odbudować to, co kulturowo zawsze robił. Był zawsze z przodu, był zawsze pionierem zmian, transformacji. Gdyby nie Kościół, nie byłoby Europy, którą dzisiaj widzicie. Europy wolnej, Europy dumnej. Nie mielibyście ani jednego szpitala, gdyby nie wierzący ludzie. Nie miałoby ani jednego sierocińca szkół publicznych. Nie byłoby niczego, gdyby nie transformacja wspólnotowa myślenia Kościoła. Niewolnictwo by nie zostało zniesione, gdyby nie wierzący ludzie w Anglii i w Stanach. I tak możemy wypominać sobie dalej różne rzeczy, ale o czym mówi Jezus? Wszystko, co ja dzisiaj reprezentuję, płynie z serca Ojca. Potem mówi dalej, nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Innymi słowy, jeżeli jesteś dzisiaj naśladowcą Jezusa, spójrz na Jezusa, jeżeli nie rozumiesz Boga, spójrz na Jezusa, zacznij czytać Ewangelię, stań się studentem Ewangelii, studentem życia Jezusa, studentem wszystkiego, co Jego uczniowie potem robili, zanurz się w Słowie, które Cię przemieni, a zaczniesz rozumieć, czego Bóg chce i kim jest Bóg. I Jezus potem mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Absolutnie w ogóle nie rozumiałem tych dwóch rzeczy połączonych ze sobą. Najpierw Jezus robi statement na temat tego, kim jest, a potem mówi, ponieważ ja jestem reprezentacją Boga, powiem wam teraz najważniejszą rzecz. Przeciążenie. I wszyscy apostołowie się patrzą, mówią, co on powiedział? To jakbyś poszedł na konferencję i nie zrozumiałbyś absolutnie, co mówi Steve Jobs, reprezentując Apple'a. Co ten Pan Jezus sobie zaplanował w swojej głowie? Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Badania z 1965 roku, uwaga, robione na Oksfordzie, przewidywały, że już w 1989 roku, czyli daj Bóg prawie 40 lat temu, 75% Europejczyków, uwielbiam takie przewidywania, 75% Europejczyków, nie wliczali w to Polski, bo byliśmy za komuny jeszcze wtedy, będzie pracowało 22 godziny tygodniowo tylko i przejdzie na emeryturę w wieku 38 lat. Ja nie mogę, taki dobrobyt sobie, utopię. Wymyślili sobie utopię. Nie no, wszyscy chcemy takiej utopii. Ale w 89? 22 godziny pracy tygodniowo i 38 lat na emeryturze? 75% Europejczyków musiałoby być policjantami. Tymczasem dzisiaj jesteśmy bardziej zaganiani i zmęczeni, bo a, chcemy więcej, życie kosztuje więcej, nowe, lepsze rzeczy wymagają płacenia większej ceny, dościganie standardów, porównywanie przez social media męczy, powoduje choroby cywilizacyjne, o których świat nie słyszał. Dzisiaj depresja, samobójstwa, ataki paniki są częstsze u nastolatków niż kiedykolwiek w historii, mierzonej historii. badania nam dużo pokazują. Dzisiaj żyjemy w świecie intelektualnych informacji, badań, że możemy porównać. I możemy porównać, że jesteśmy w fatalnym miejscu, jeżeli chodzi o punkt odniesienia do naszego miejsca odpoczynku, do naszego miejsca wyrównania i zbalansowania swojego życia. Ktoś kiedyś mądrze wymyślił taką strategię work-life balance, że trzeba pracować równo i żyć równo i to trzeba sobie tak jakoś zbalansować. To do dzisiaj jakoś nie działa w Europie, że tam ludzie sobie biorą więc większe urlopy i w ogóle Stany to już w ogóle zajechane mentalnie. Oni tam po prostu pracują tyle, że nie wyrabiają. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj tak naprawdę wszystkie osiągnięcia cywilizacji, cyfryzacja społeczeństwa, sztuczna inteligencja, która się rodzi u podstaw, a dzisiaj jesteśmy przepracowani. Jesteśmy przemęczeni i nawet jeżeli pracujesz mniej, bo pracujesz sprytnie, to jesteś bardzo często w młodym wieku bardziej przemęczony niż ktokolwiek inny. Jesteśmy ludźmi, którzy nie nauczyli się odpoczywać, jesteśmy ludźmi, którzy szukając chwały życia i zwycięstwa w życiu, nie zaczynają od właściwej rzeczy, czyli od odpoczynku. Dlaczego to wam mówię? Nie dlatego, żebyście teraz, jutro wzięli sobie na żądanie, tylko żeby wam pokazać, co jest nie tak. Bo ludzie sobie myślą, że jak nie będzie żadnych zasad i kogoś, kto będzie stał nad tobą z batem, to będzie nam lepiej. Walczyliśmy o tą wolność. Walczyliśmy o to, żeby być niezależni w życiu i żeby nikt nam nie mówił, jak mamy żyć, co robić. Ja chcę być po prostu moje prawo, moje ciało, moje życie. Moje zasady, moje wartości. Sam sobie wymyślę, w co wierzę. I tak mamy oto postmodernizm, o którym wielokrotnie mówię. Postmodernizm, który jest najgorszą filozofią, jaka kiedykolwiek powstała w historii ludzkości, bo zakłada, że Bóg nie jest nam do niczego potrzebny. Sami jesteśmy sobie Bogiem i sobie pomożemy, możemy sobie powymyślać zasady. Tymczasem jesteśmy w gorszym miejscu społecznie i cywilizacyjnie, mentalnie, niż byliśmy, jeżeli chodzi o naszą duszę. Nie chodzi o jakość życia. Mamy wodę, mamy dach, większość ludzi dożywa 80-tki, 90-tki niż kiedykolwiek. Umieralność dzieci spadła prawie do zera. To są wspaniałe osiągnięcia mądrego zarządzania i rozumienia ludzkości, wszystkich tutaj zwyczajów i mechanizmów, które panują. Nauka jest cudowna. Ale to, co się dzieje z człowiekiem, człowiek jest w jeszcze gorszym stanie niż był kiedykolwiek w historii. No takie statystyki, które się przydusza dzisiaj, są zatrważające. Nastolatki w wieku 13, wczesna adolescencja 18 lat, chorują na depresję 6 tysięcy razy bardziej niż chorowano 20 lat temu. 6 tysięcy razy bardziej? Co się dzieje z ludzką duszą? Co się dzieje z człowiekiem, który po prostu odrzuca jakiekolwiek dobro płynące od Stworzyciela, który chce mu dać i wytoczyć mu prostą drogę. Jezus rzuca takie słowa w tym wersecie. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani, przeciążeni. Krzysiu, mogę cię poprosić? Ja wam zapewnię wytchnienie. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. A znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Zupełnie przypadkowo wczoraj na mieście znalazłem jarzmo. Wejdź, proszę wejść, bo będziesz mi potrzebny. Lekkie nie jest. To jest jarzmo, jakbyście nie wiedzieli. Zwierzęce jarzmo na bydlęta. Załóż sobie, Krzysiu. Ja sobie... O, dobrze, ja sobie założę z tobą. Słuchajcie, czym było jarzmo? Jarzmo było tym narzędziem, które sprawiało, że bydlęta albo konie, tak jak my, mogli w równym tempie razem ze sobą chodzić i nie zrywać się z tego jarzma. Mogli razem wypełniać swoje obowiązki. W jednym jarzmie, równo, w tempie. Jarzmo było... Potrzymaj jeszcze, Krzysiu, dasz radę? Dzięki. Jarzmo było... Jak ja dam radę, to ty nie...
Ja trzymam więcej niż ty.
Dlatego sobie ciebie wybrałem.
Schylam specjalnie.
No patrz, jak się wyprostowałem w tym jarzmie. Jarzmo było po to, żeby zwierzęta odczuwały pewien luksus prowadzenia, żeby nie głupiały. Jarzmo było narzędziem po to, żeby wiedziały, jest pewien rygor nad moim życiem, do którego muszę się dostosować. Jarzmo per se nie było złe, kiedy było wagowo dostosowane do zwierzęcia.
Do nas jest dostosowane.
I do nas też. Jarzmo nie jest dobre, jeśli jest obciążające. Kiedyś farmerzy mierzyli wagę zwierzęcia i dostosowywali różne wagi jarzma. Jarzmo musiało sprawić, że zwierzę czuje, że jest zniewolone, ale nie czuje, że jest przemęczone. Jarzmo sprawiało, że zwierzę wiedziało, że jest pewna zasada nad jego życiem, ale jarzmo sprawiało, że zwierzę czuło się bezpiecznie, bo wiedziało, że należy do Pana i wiedziało, że jest praca do wykonania. Jak nakładano jarzmo, tak wiedziało, że ma robotę do zrobienia. Basia, chodź na chwilkę.
Myślałem, że teraz tak...
Teraz ty, Basia.
Ach.
Biblia mówi nam o tym, że małżeństwo jest też takim jarzmem. Biblia tłumaczy nam, że chodzenie w jarzmie nie zawsze jest równe. Ktoś musi się pochylić, ktoś musi zrobić czasami większą pracę, ale chodzimy w tym razem. Biblia mówi o pewnej świętości połączenia ludzi. Biblia mówi o świętości połączenia w relacji. My w małżeństwie pielęgnujemy dzisiaj małżeństwo, mówimy o małżeństwie, bo świat kontrakulturowo mówi: nie, wywal to jarzmo, rób co chcesz, masz ochotę na to, rób tamto. Nie, jarzmo sprawiało, że żyłeś w pewnej funkcji i ta funkcja przynosiła owoc. Dzisiaj ludzie mówią: odrzucam tą funkcję, chcę żyć zwycięskim życiem po swojemu i się rozbiegają po tym polu, zadeptują ziemniaki i plony, a potem się dziwią, że ich życie jest bezowocne i są w depresji. Chrystus mówił nam o jarzmie, które jest dopracowane. Chcesz się zdjąć? Możecie położyć na ziemię. Dziękuję bardzo. Możesz mi postawić. Dziękuję. Postaw. Ja będę trzymał. 15 godzin później. To jarzmo nie jest dostosowane do człowieka. To jarzmo to jest bydlęce jarzmo albo jakieś tam końskie jarzmo. Polecam Oeliksa, wszystko znajdziesz. Ale dlaczego dzisiaj mówię o jarzmie? Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy rozmawiali o tym? Dlatego, że chcę wam powiedzieć, że kluczem do naszego zwycięstwa, chrześcijańskiego zwycięstwa w naszej kulturze chrześcijańskiej, którą budujemy w kościołach, kiedy jesteśmy naśladowcami Chrystusa, nie jest wolność w Chrystusie bez jarzma. Jest wolność w Chrystusie, ale na Jego zasadach. Byliśmy niewolnikami jednego Pana, tak jak mówi Biblia, czyli zasad tego świata, jakiejś percepcji, ale dzisiaj Chrystus nam daje czas do tego, żebyśmy mogli zrozumieć, słuchajcie, On mówi: moje jarzmo jest lekkie i przyjemne. Innymi słowy mówi: moje jarzmo to jest jarzmo. To nie jest tak, że ja ci daję, gwarancją tego, że pójdziesz za mną jest to, że już nie będziesz w ogóle się czuł zniewolony, nie ma jarzma. Nie, Jezus mówi: nie, zapraszam, ja też mam jarzmo. Tylko moje jarzmo jest dostosowane do ciebie. Bo świat, w którym się rodzimy, po ludzku, fizycznie, i materialnie, tak jak w nim funkcjonujemy, nie jest nam w stanie nigdy zagwarantować lekkiego jarzma. Jarzmo zawsze będzie dla nas obciążające, dlatego że świat próbuje nas wykończyć. Yo. Biblia o tym mówi. Świat nie jest twoim przyjacielem. Wszechświat, to tutaj powiem do wszystkich neopogan w tej sali, wszechświat też nie jest twoim przyjacielem. Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem. Jego jarzmo, które On nam próbuje dać, i zaraz rozwinę tę myśl, jest najwspanialsze na świecie. Kiedyś miałem taką euforię, jak szedłem na wycieczkę w Zakopanem. Raz mi się zdarzyła ta euforia, ale powiem wam, dlaczego mi się zdarzyła ta euforia. Kochałem kiedyś chodzić. Nie to, że dzisiaj nie chodzę, ale wiecie, to już nie to samo. Kochałem kiedyś bardzo sobie chodzić. I zdarzył się taki wypadek. Otóż, no miałem taki plecak, który sobie tam zapakowałem i byłem taki szczęśliwy, bo zapakowałem go sobie tak, wiecie, ten plecak wystarczająco, okej, nie? Że to jest taki ciężar, który jest... No, jest ciężarem, ale nie jest nieprzyjemny. Czujesz, że masz jakąś odpowiedzialność na tych plecach. Idziesz sobie z tym plecakiem i potrafiłem wejść na morskie oko i zejść z morskiego oka w bardzo krótkim czasie z moją rodziną, a byłem wtedy dzieckiem. Pamiętam, padał deszcz, w ogóle mi to nie przeszkadzało, ale plecak był dostosowany ciężarem do mnie. Natomiast kiedy miałem już inne doświadczenie wycieczki potem z moją żoną, kiedy niosłem tarabany, to czułem, że jarzmo jest zbyt ciężkie. Nienawidziłem tego jarzma, nienawidziłem tego ciężaru, nienawidziłem wycieczek z plecakami. Percepcja życia właśnie taka jest. Jarzmo tego świata, jarzmo bólu, jarzmo doświadczeń, jarzmo rzeczy, które kosztują nas o wiele więcej niż człowiek powinien przyjąć, sprawiają, że rodzi się w nas trauma noszenia rzeczy. Nie chcemy zasad, nie chcemy się dostosowywać. Boimy się dysfunkcji tego, że po prostu mamy na sobie ciężar świata i ciężar życia i ciężar doświadczeń, który niesie nas przez życie. Wybieramy z bólu i wybieramy ze strachu, zamiast wybierać w wolności, którą gwarantuje nam Chrystus. Jarzmo, które ma dla nas Jezus Chrystus, jest jako jedynym jarzmem dostosowane i ciężarem, i wymogami do twojej indywidualnej potrzeby życia. To jest to, co mówi Jezus. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, Chrystus daje ci jarzmo, które oczywiście jest ciężkie, ale ono cię nie zajedzie przez całe życie. Ono będzie ci dawało poczucie przynależności, dyscypliny i tego, że Pan jest nad twoim życiem, wymaga od ciebie transformacji, zmiany charakteru na lepsze. Ale to nie jest uwłaczające życie, gdzie tracisz kontrolę i po prostu padasz po 10 minutach spaceru. Gdybym miał iść na spacer z tym jarzmem po Mokotowie, wydarzyłoby się kilka rzeczy. Między innymi to, że na pewno ktoś by mnie nagrał. Ale zdarzyłaby się też druga rzecz, gdyby miał iść w parze nawet z Krzysiem, który się zmęczył, chociaż się zdziwiłem. Że na pewno... Na pewno byśmy się bardzo zmęczyli, bo ciężar... No nie wiem, ile to waży. No załóżmy z 50 kilo. 30. Ciężar tego jarzma jest nieadekwatny do siły mojej szyi. Jezus zaprasza nas do odpoczynku, kochani. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Ten wers mówi nam do wszystkich żyjących w pośpiechu i ciągłym zmęczeniu, oferuje odświeżające słowa i zaproszenie do pozbycia się ciężarów, które nosimy, które nie są adekwatne do twojego życia. Jaki ciężar dzisiaj nosisz, który jest absolutnie przerażający dla ciebie? No bo na przykład te traumy, których jesteśmy bardzo świadomi dzisiaj, te lęki, które sprawiają, że nie czujemy, że prowadzimy zwycięskie życie. Ataki paniki, które dostajemy. Ta percepcja tego, że nasze życie nie jest do końca takie, jakie byśmy chcieli, żeby było, ale nie dlatego, że jesteśmy control freakami i po prostu rozjechał mi się kalendarz w tym tygodniu. Mi nie chodzi o takie doświadczenie. Mi chodzi o to, co naprawdę nas obciążyło i nosimy to cały czas ze sobą i nie mamy radości z Boga, nie mamy radości z ludzi, nawet nie mamy radości z samych siebie. Ja odkryłem po latach, że ja kocham innych lepiej niż samego siebie. Noszę pewne jarzmo dysfunkcji, którego nie oddałem Bogu. Że jestem obciążony przekonaniami o samym sobie i te przekonania są tak dla mnie męczące, że ja po 4 godzinach próby rozmawiania samemu ze sobą, a jak to wygląda? Na przykład zacząłem sobie pisać swoje myśli. Pierwszy raz to zrobiłem po latach. Zacząłem pisać, nie tam, wiecie, notatki do kazania, nie jakieś tam notatki na post-itach, że coś tam muszę zrobić, tylko zacząłem, dobra, niech będzie taki free flow. Usiadłem i byliśmy na wycieczce w Neapolu i zacząłem sobie pisać. Mam czas wolny, no to sobie tam zacznę pisać. Przeraziłem się myśli, które siedzą u mnie w sercu. Po prostu, po ludzku, jako człowiek. Przerażyłem się tych myśli i tych obaw, które ze mnie wypłynęły. I myślę sobie, to oznacza tylko jedno. Oznacza, że jestem obciążony, że moja dusza nie jest w miejscu komfortu. Że zostało mi narzucone pewne jarzmo, które próbuję unieść, które wcale nie jest wygodne dla mnie. Zastanawiam się dzisiaj, czy ty wiesz, że niesiesz jarzmo, które jest cięższe od ciebie, cięższe dla ciebie i nie jest zupełnie niepotrzebne. Możesz zrzucić to jarzmo, przychodząc do Chrystusa, być w procesie wymiany jarzma. Bo to się da zrobić jednorazowo, powiedzieć: Jezus, rzucam to jarzmo, weź mnie. Po prostu daj mi to swoje jarzmo, chcę się nauczyć twojej drogi. Ale potem jest ten proces uczenia się noszenia lekkiego jarzma. Wiecie, jarzmo nas przygarbia. Jak zdejmiesz po latach, i to też fajny jest, jak sobie zgooglujecie bydło z jarzmem na przykład, zobaczycie, że takie te muły czy krowy, które niosły jarzmo, one mają zniekształconą szyję. Jarzmo odznacza się w pewien sposób. Ja mogę to zaprezentować na swoim nosie. Od 2 roku życia noszę okulary. Mój nos jest zniekształcony przez okulary, zobaczcie. Nie dlatego, że mam brzydki nos, ale dlatego, że okularki, które nosiłem jako mały dzieciak, były ciężkie i one po prostu uginały mi nos, zrobiły mi po prostu takiego garba. Mamy duchowego garba, mamy pewną duchową dysfunkcję wszyscy, dlatego że nosiliśmy rzeczy, które cię spotkały jako dziecko, spotkały cię jako nastolatek, spotkały cię w życiu dorosłym, które są zaprzeczeniem twojego Bożego powołania. Mówiłem wcześniej o kabodzie, mówiłem o chwale Bożej, do której jesteśmy powołani, żebyśmy znaleźli w sobie to miejsce utylizacji naszego powołania. To, gdzie Bóg cię powołał w najlepszym możliwym miejscu, dał ci kabot, który zachwyca ludzi i jest twój, ale często my nie potrafimy zrealizować tego Bożego powołania i tej chwały, która jest w nas do zwycięskiego życia, dlatego że jarzmo, w którym jesteśmy, jest zbyt ciężkie i jeszcze się z niego nie wydostaliśmy. Więc dlatego dzisiaj myślę sobie o jarzmie, o tym drewnianym elemencie, który łączy 2 zwierzęta. Aby mogły ciągnąć wóz lub pług. A Jezus używa tego jako metafory, wskazując, że lud Izraela, jak do niego mówił, był uziemiony na prawie mojżeszowym, na prawie, które wymagało od nich więcej, niż Bóg naprawdę od nich wymaga. Ludzie byli obciążeni tysiącami ludzkich praw. Jezus proponuje zmianę tego ciężkiego jarzma na swoje, co symbolizuje zaproszenie do życia zgodne z Ewangelią i Bożą wolą. Dzisiaj jesteśmy obciążeni nie żydowskim prawem per se, ale jesteśmy obciążeni 1000 ludzkich spraw, 1000 ludzkich przyzwyczajeń. Rzeczy, które nam wpadły do ucha i nigdy nie wypadły drugim. Moja nauczycielka od fizyki powiedziała mi w pierwszej liceum, że jestem głąbem. Powiedziała: Liźniewicz, jesteś głąbem, wyjdź. Tak mi powiedziała. I wiecie, ja przez lata myślałem, że jestem głąbem z fizyki, bo to wpadło i nigdy nie wyszło. Więc nawet się w ogóle nawet nie próbowałem zdobyć coś więcej niż 2. Żeby tylko przejść. Skończę tą szkołę, to liceum, to już nie będę się musiał męczyć z tą fizyką. Potem się okazuje, że fizyka ci towarzyszy całe życie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że są pewne przekonania, które nas zasiewają i my potem myślimy, no tak, to jest jak z tym słonikiem. Jak jest mały, to go do ziemi małym palikiem i on tak chodzi, nie może się wyrwać, a jak rośnie, nadal ma ten mały palik. I myślę, o, mały palik mnie obciąża. A mógłby go swobodnie wyrwać. Żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie ludzie szukają mindsetu, wolności, jakiegoś transformacji, ale ja wam mówię, najlepsza zmiana mindsetu to jest taka, żebyśmy wrócili jednak do słów Jezusa, które nam dają prawdziwą wolność i które dają nam prawdziwe porównanie tego, gdzie byliśmy, a gdzie możemy być. Jezus nam proponuje zmianę dzisiaj, co symbolizuje nam zaproszenie do życia zgodnego z Ewangelią. Jego jarzmo jest dostosowane do ciebie, a nie na odwrót. Ty nie musisz się dostosowywać do jarzma. To jest znaczna różnica. Wyobraź sobie, że twój Bóg rozumie cię bardziej niż ktokolwiek inny. Wyobraź sobie, że to jest prawda, bo to jest prawda. Twój Stwórca patrzy się na ciebie i mówi, Kasia, mała Kasia, wiem, co przeszłaś, wiem, że twoje życie, twoja rodzina, rodzice, szkoła, doświadczenia wrzuciły na ciebie ciężary, których nie jesteś w stanie unieść. Ale ja chcę ci zaproponować mojego Syna, którego jeśli przyjmiesz relację z Nim, będziesz z Nim chodziła w jarzmie razem. Bo to Jezus mówi tak, słuchajcie, to nie jest tak, że ja wam dam jarzmo i sobie chodzicie w dwójkę. Nie, nie, nie. Jezus mówi, ja jestem po jednej stronie jarzma z tobą. Co? Mogę chodzić w jarzmie z Bogiem? Bóg też dźwiga? Oczywiście, że tak. Bóg jest relacyjnym, emocjonalnym Bogiem. To jest zakurzona prawda Ewangelii. To jest ten kurz popiołów, który tradycja mówi, nie, Bóg się nie interesuje, wisi na krzyżu. Pielęgnuj tą martwicę. Nie. Żywy ogień Chrystusa, który jest z nami dzisiaj tutaj, niesie nas. On przemienia nasze życie. Naprawdę, my jesteśmy święci i nieskalani dzięki Chrystusowi. Ta relacja ma o wiele większy sens. Po co budujemy ten Kościół? To nie jest klub wzajemnego klepania się po plecach i mycia sobie rączek nawzajem. Źle zrobiłeś? Jezus ci wybaczy. Co, jesteś obciążony? Chodź w niedzielę. Nikt tak nie robi. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne tak robić. Nie róbcie tak. Nie. Przychodzimy tutaj, bo w tym miejscu kongregacyjnie, wspólnotowo czeka na nas Bóg z odpowiedzią. Weronika, czego potrzebujesz w tą niedzielę? Szymon, czego potrzebujesz w tą niedzielę? Kuba, czego potrzebujesz w tą niedzielę? Matylda, czego potrzebujesz w tą niedzielę? Ha, ale jego jarzmo nie jest tylko na niedzielę. Nie udawaj, że jesteś chrześcijaninem. A, założę sobie jarzmo, przyjdę, żeby pastor widział, że tam uwielbiam Słowo Boże i to obciążenie Ewangelii. Tak, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Tak, Panie. O, nie wydłubię ci oka za to, że ty wydłubałeś mi oko. Oczywiście, ale potem zdejmujesz w poniedziałeczek i zaczyna się. Business as usual. Ten szef to jest faja. Widziałeś tą sąsiadkę? Zobacz na jolkę z trzeciego piętra. Ale jestem beznadziejny, spójrz na moje pryszcze. Nie chodzi mi o to, żebyście zakładali jarzmo w niedzielę Chrystusa. Chodzi mi o to, żebyście zrozumieli, Jezus jest dla nas każdego dnia. Jego jarzmo jest lekkie i przyjemne każdego dnia. Potrzebujemy go, bo jak nie mamy jarzma, to jesteśmy jak wolne elektrony, które odfruwają i mamy bombę atomową w naszym życiu. Mamy zderzenie i kalkulacje, które po prostu się nie przyśniły nawet Oppenheimerowi. Zaproszenie do przyjęcia jarzma Jezusa, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, to nie jest zaproszenie do życia bez odpowiedzialności. To jest to, co często Ewangelia sukcesu robi, albo sekciarstwo robi, to jest życie bez odpowiedzialności. Słuchaj, przyjdź do nas, ten Jezus jest niesamowity, On ci wybacza i cię zostawi takim jestem. Nie, Jezus cię przyjmie takim, jakim jesteś, ale ci powie, słuchaj, synu, żeby iść ze mną w drogę transformacji, słuchaj, córko, żeby być ze mną na tej wąskiej drodze, która daje prawdziwą transformację, potrzebujesz ponieść jarzmo, które jest lekkie i wspaniałe. Ja jestem z tobą w tym jarzmie. Ale to jarzmo oznacza odpowiedzialność. Idziemy drogą, nie wyrywasz się, bo ja chcę cię ukształtować. Chcę zrobić z ciebie super człowieka. To jest to, co apostoł Paweł powiedział. Hitler to zmienił. Hitler miał dysfunkcję. Ludzka dysfunkcja grzechu jest taka, że Uberman, super człowiek, to jest po prostu jakieś zwierzę. Fizol. Wiecie, taki, co kontroluje narrację. To jest po prostu ludzki egotyzm i psychoza w jednym, ale Chrystus nam mówi nie. Jesteśmy powołani do tego, żeby być nowym stworzeniem. Możecie zmienić swoje myślenie i stać się ludźmi, jakimi Bóg nas zaplanował od samego początku, od Adama. Dlatego przyszedł nowy Adam, czyli Jezus Chrystus, żebyśmy stali się wspaniałymi ludźmi. Ale bez Chrystusa, bez zderzenia z chodzeniem z Nim w jarzmie, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy budować nasze życie chrześcijańskie odpowiedzialnie. Potrzebujesz być odpowiedzialną żoną, nastolatkiem, potrzebujesz być odpowiedzialną mamą, potrzebujesz być odpowiedzialnym szefem, mężem, wujkiem, potrzebujesz być odpowiedzialnym dziesięciolatkiem, potrzebujesz być odpowiedzialną 60-letnią kobietą, która w Chrystusie wie, są odpowiedzialności, które sprawiają, że żyje pełnią życia. Ta odpowiedzialność numer jeden w podążaniu za Jezusem oznacza poddanie się Ewangelii i Bożej woli dla naszego życia. I to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne. Ale to jest trudne, tylko dostosowane do ciebie. Jarzmo Chrystusa jest lekkie. Jak w nie wejdziesz, to zrozumiesz, mój Boże, jakie wspaniałe jarzmo. Będziesz jak ta zadowolona krowa. Ale całe życie czekałam na takie pastwiska z takim jarzmem. Tyle odpowiedzialności. Tu zjem trawę, tu dam mleko. Tu dam steka z siebie. Ale taka jest prawda. Nasze życie to jest... My chcemy dzisiaj żyć bez poświęcenia. Chcemy mieć ciastko i zjeść ciastko. Kto to powiedział? Kto powiedział te słynne słowa? Jakaś influencerka. Maria Antonina. Pierwsza influencerka. Łatwość jarzma Jezusa. Bo co powiedział? Bo moje jarzmo jest jakie? Dokładnie. Jakie? Łatwe. I jakie brzemię jest lekkie. Co to jest brzemię? Brzemię to jest ciężar. Czyli jarzmo jest łatwe, czyli nie jest, wiecie, zobaczcie na jarzmo. Jarzmo było skonstruowane tak, jak jest skonstruowane. Ono ma kształt, który jest przyjazny, czyli dostosowany do ciebie i ono jest lekkie. Brzemię jest lekkie, ciężar jest lekki. Ale to nie znaczy, że nie mamy odpowiedzialności, tylko my wybieramy komplikacje. Tradycja i religia narzucają pewne komplikacje. One narzucają cięższe jarzmo na człowieka i mówią, słuchaj, jest 10 przykazań, łamiesz je? Wypad! Albo idziesz się spowiadać. Wiecie, ja tego nigdy nie znosiłem. Przepraszam, bo nie jadę tutaj na żadnego katolika, bo kocham katolików, mam przyjaciół katolików, ale w tym oni nawet się nie zgadzają. Ci, którzy znajdują Chrystusa w kościele katolickim, wiedzą, że coś jest nie tak. Ponieważ to, że masz brzemię i ciężar i obciążenie grzechem i brakiem przebaczenia i to, że twoją odpowiedzią na to jest pójście do konfesjonału, a potem dostanie rutynowej spowiedzi, nie oznacza, że to brzemię z ciebie zejdzie. To jest wsadzanie ludzi w foremkę, która w ogóle nie pasuje do popełnionego czynu. My potrzebujemy dzisiaj wolności w dialogu z Chrystusem, który nam przebaczy wszystko. Ten fragment, który przerobiliśmy sobie dzisiaj, pokazuje nam zamiar Boga dla nas. Nie jest nim przytłoczenie, ale jest zapewnienie odpoczynku. Jezus nie chce dać ci obciążenia w życiu. Jezus nie chce cię przytłoczyć. Bycie w kościele nie może być przytłaczające. Jeżeli jest przytłaczające, to może wynikać z kilkunastu rzeczy, na które dzisiaj już nie mamy czasu. Ale w duchowym wymiarze bycie dzisiaj w kościele, w zdrowym kościele, nie jest przytłaczające. To znaczy, że chcę tu być, chcę być z ludźmi, którzy po prostu idą za Chrystusem, niesiemy jedno jarzmo i tu się pojawia moje poczucie odpowiedzialności. Czy chcesz być odpowiedzialny w swojej drodze z Chrystusem? Czy chcesz być odpowiedzialny w swoim budowaniu życia we wspólnocie? Czy chcesz brać odpowiedzialność za rzeczy we wspólnocie? Tak jak Kamil. Ale wiecie, mając tyle dzieci, tak odpowiedzialną pracę, kto wie, że Kamil jest pielęgniarzem? Silna odpowiedzialność, ale jego odpowiedzialność chodzenia za Chrystusem, bycia częścią wspólnoty, realizowanie swoich pasji, to się może wydawać trudne. Człowiek w świecie myśli, co, będę się poświęcał, o tyle dzieci... No nie, tam mieszkam jeszcze pod Warszawą. On mieszka pod Warszawą i to robi. Jest tutaj, gra z nami, uwielbia Boga. Bierze odpowiedzialność za swoją drogę z Chrystusem. Chce być jedno we wspólnocie. Twoja odpowiedzialność w kościele to nie może być jestem po prostu z wizytą, a bardzo mi się podoba, se zaśpiewam i se wyjdę. Wiesz co, takie budowanie kościoła, to co możesz w telewizji robić. Możesz sobie oglądać nabożeństwo online, jak nie chcesz być w kościele. Nie, bycie w kościele, bycie osadzonym, zakorzenionym, to jest wzięcie jarzma i chodzenie razem z innymi w tym samym procesie. Gdzie nas Bóg zaprowadzi jako kościół? Gdzie nas Bóg zaprowadzi jako wspólnotę? Zobaczcie, ile wydarzyło się w 2 lata. Co się wydarzy za kolejne 2 lata? Jak zobaczycie ten małpi gaj, który się robi, jak zobaczycie naszą nową salkę na dole, jak zobaczycie, jak nasz kościół urósł, 3/4 budynku nasze, musimy wykurzyć klamki. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, 1/4 budynku jest taki biznes, który ma bardzo brzydkie szyldy. Nie możesz myśleć sobie, nie możesz, to jest w ogóle, ja wam zabraniam. Ja wam personalnie zabraniam jako Maciek. Nie możesz myśleć sobie, że bycie w kościele takim jak nasze, to jest droga bez męki. Nie, to jest droga przez mękę, ale jaką przyjemną mękę. Bo w jarzmie Chrystusa. I wiecie, każdy pastor się tego uczy, nawet ja. Nie chce mi się chodzić do kościoła, który jest umęczony. Nie chce mi się patrzeć na liderów, diakonów, ludzi, którzy wolontariacko w wolnym czasie budują wspólnotę z nami i myślę sobie, oni są przemęczeni. Nie chce mi się tego robić, bo to jest dla mnie... Znaczy, ja coś źle robię. Znaczy, że ja źle reprezentuję Chrystusa. Znaczy, że my wszyscy nie rozumiemy tego, co Chrystus nam powiedział. Nie. Budowanie wspólnoty jest przyjemnością. Życie z Bogiem jest przyjemnością. Oczywiście zdarzają się challenge. Nadepniesz na kamień na polu, jako ta krowa z jarzmem. Będzie ci noga kuleć. Ale jarzmo Chrystusa jest przyjemne i lekkie. Jest ładnie uformowane i brzemię jest okej. Zachęcam was dzisiaj do tego, żebyśmy byli studentami słowa, żebyśmy byli ludźmi, którzy w kościele powiedzą: Panie Jezu, chcę prowadzić zwycięskie życie, ale to zwycięskie życie musi polegać na tym, że skoro coś budujemy razem, to to budowanie nie może być frustracją. Moje życie, które buduję, nie może być frustracją. Moje małżeństwo, które buduję, nie może być obciążone po prostu rzeczami, które są niepotrzebne. Wiecie, ludzie są tak przemęczeni, że powstał ruch zwany minimalizmem. Ludzie byli obciążeni tym, że mają za dużo pieniędzy, za dużo, jak to mówi się w ekonomii, disposable income, wydawali go na rzeczy, których mieli za dużo i nagle byłem z tym obciążony. I pojawia się nowe uzależnienie w XX wieku, bycie horderem, czyli zbieranie rzeczy zupełnie niepotrzebnie. Przecież to jest ogromne obciążenie. Moja babcia jest horderem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nic nie miała, to jest to pokolenie ludzi, nic nie miała, a jak dostała, to stwierdziła: Boże, nie mogę tego stracić. A to się stało potem jarzmem. 3 miesiące z tatą czyściliśmy szafy. I to nie jest żart. 3 miesiące. Babcia miała futra z 1950 roku. Regał z 1960, którego nie używała. Znacie ten mental, jak jesteś po prostu w miejscu, w którym idziesz do swoich dziadków albo do rodziców i oni mają te kubki i szklanki i te zestawy, których nigdy nie użyli. Ale to są obciążenia w dzisiejszych czasach. My nie myślimy, że nasze czasy są takie ciężkie, bo coś tam. Nie. Są rzeczy, które mentalnie nas obciążyły. Jesteśmy niewolnikami małych przyzwyczajeń, a potem idziemy do kościoła i myślimy sobie: Kościół nie może być wolnym miejscem. Kościół jest wolnym miejscem, bo w kościele możesz dopiero odżyć, słysząc to, co Bóg jest w stanie dać ci bezwysiłkowo. Jarzmo będzie troszkę cię ciążyło, ale to nie będzie niebezpieczne jarzmo, które złamie ci kark. To będzie jarzmo, które nas będzie trzymać w ryzach odpowiedzialności przed Bogiem. Tak chcę, żeby Bóg mnie zmieniał. Tak chcę, żeby Bóg mnie kształtował. Tak chcę być odpowiedzialnym człowiekiem przed Bogiem i przed ludźmi. Chcę, żeby mój charakter był w lepszym miejscu. Dzisiaj toczy się wojna o charakter, o nic więcej. Bo ludzie po prostu świetnie dzisiaj udają, że są kimś, ale ich charakter jest zgnilizną. Słuchajcie, powiem wam tak. Spędziłem 2 tygodnie na planie zdjęciowym ostatnio, kręcąc program i myślę sobie tak: mój Boże, to chodzi o to, że ludzie są wspaniali i w ogóle tak mówimy, miło, no tak, jesteś lovely. Ale charakter niektórych ludzi? W życiu bym nawet 50 metrów nie chciał mieszkać od człowieka z takim charakterem. Jak wejdziesz głęboko w świat i w przyzwyczajenia, wiecie, co mówię, bo pracujecie w środowiskach, które nie są kościelne, dzięki Bogu, bo tam macie być światłością świata, to wiecie, jak ludzki charakter bardzo jest przemęczony i jak bardzo jest upadły. A my boimy się wziąć odpowiedzialność kształtowania przez Boga. To jest coś, co Bóg chce nam dać. Bóg chce nam dać życie i to życie w pełni. Moje ostatnie zdanie jest cytatem. Charles Spurgeon, jeden z wielu wierzących ewangelistów i myślicieli chrześcijańskich z Wielkiej Brytanii na początku XX wieku powiedział takie słowa: straty i krzyże są ciężkie do udźwignięcia. Straty ludzkie, nasze straty życiowe i krzyże, które niesiemy, obowiązki i obciążenia, one są naprawdę ciężkie do udźwignięcia, ale kiedy nasze serca są pojednane z Bogiem, cudowne jest, jak lekkie staje się jarzmo. Czy dzisiaj potrzebujesz pojednania z Bogiem? To jest moje wezwanie przed Wielkanocą dla Ciebie, Kościele, dla Ciebie indywidualnie, do tego, żebyśmy mogli powiedzieć: Panie, no nie jestem z Tobą pojednany. Nazbierało się, troszeczkę się odsunęłam, troszeczkę zapomniałam, że jesteś Bogiem, który czeka na mnie i chce mi dać to, co wspaniałe, to, co najlepsze. Jeśli tak jest, to chciałbym, żebyśmy wstali wszyscy, a jeżeli dzisiaj potrzebujesz pojednania z Bogiem i powiedzenia: Boże, chcę przyjść do Ciebie, to teraz pomodlę się o Ciebie, pomodlę się o każdą osobę, która potrzebuje pojednania z Bogiem. I proszę Cię, Kościele, jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu bycia okej z Bogiem, przyłącz się do tej modlitwy, prośby o każdą osobę, która dzisiaj potrzebuje przyjścia do Boga i powiedzenia: Boże, zrzucam to ciężkie jarzmo moich doświadczeń, świata, który mnie ukształtował, z fatalnym myśleniem na temat siebie, z fatalnym myśleniem na temat rzeczywistości i na temat Ciebie. Boże, zdejmuję to jarzmo i dzisiaj chcę przyjąć Twoje jarzmo, które jest lekkie i które które będzie mnie trzymać w ryzach Twojego kształtowania.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.